Lekcja siódma, 15 lutego. Problem zła. Sobota po południu, 8 lutego. Tekst pamięciowy. I otrze wszelką łzę z oczu ich, ich śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Objawienie Jana 21, 4. Przypuszczalnie największym problemem stojącym przed chrześcijaństwem jest problem zła, jak pogodzić fakt, że Bóg jest doskonale dobry i miłujący, z faktem istnienia zła w tym świecie. Najkrócej mówiąc, skoro Bóg jest nieskończenie dobry i wszechmocny, to dlaczego istnieje zło, i to w takiej skali? Nie jest to jedynie problem akademicki, ale coś, co nurtuje wielu ludzi, a niektórych skutecznie powstrzymuje od poznania i pokochania Boga. Dla wielu ludzi pochodzenie zła i przyczyna jego istnienia stanowią powód wielkiego zamieszania. Widzą oni jego działanie i straszliwe rezultaty w postaci nieszczęścia i zniszczenia i zadają pytanie, jak to wszystko może mieć miejsce pod rządami tego, którego mądrość, miłość i moc nie mają granic. Stykają się w tym miejscu z zagadką, dla której nie znajdują wyjaśnienia. Wielu ateistów wskazuje problem zła jako uzasadnienie swoich ateistycznych poglądów. Jednak jak przekonamy się w tym i kolejnych tygodniach, Bóg objawiony w Biblii jest zupełnie dobry i możemy Mu ufać, nawet wbrew złu, które skaziło nasz upadły świat. Niedziela, 9 lutego. Jak długo, Panie? Problem zła jest podnoszony nie tylko we współczesnym świecie. Mówi o nim wyraźnie także Pismo Święte. W jaki sposób wersety te podkreślają problem zła jako nieodłącznie związany z ludzką egzystencją? Przeczytaj Księga Hioba 30, 26. Zaiste, oczekiwałem szczęścia, a przyszło nieszczęście, wyglądałem światłości, a nastała ciemność. Księga Jeremiasza 12, 1. Panie. Ty będziesz miał słuszność, choćbym wszczął z Tobą spór, a jednak chciałbym z Tobą porozmawiać o sprawiedliwości. Dlaczego życie bezbożnych upływa szczęśliwie i bezpiecznie się czują wszyscy wiarołomni? Księga Jeremiasza 13, 22. A gdy pomyślisz w swoim sercu, czemu mnie to spotkało, to wiedz, że z powodu mnóstwa Twoich przewinień odkryto poły Twojej szaty i zgwałcono Cię. Księga Malachiasza 2, 17. Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami i mówicie, czym się naprzykrzamy? Tym, że mówicie, każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana i w takich ma Panu podobanie. Albo, gdzie jest Bóg sądu? Księga Psalmów 10, 1. Czemu, o Panie, stoisz z daleka, ukrywasz się w czasach niedoli? Wersety te wzbudzają wiele pytań, na które wciąż musimy sobie odpowiadać. Dlaczego wydaje się, że bezbożnym się powodzi, a źli wykorzystują słabszych, jeśli nie zawsze, to nader często? Dlaczego sprawiedliwi dotkliwie cierpią? Gdzie jest Bóg, gdy ponoszę się zło? Dlaczego często wydaje się, jakby Bóg był daleko od nas czy wręcz ukrywał się przed nami? Bez względu na to, jak odpowiemy na te pytania i problem zła jako taki, musimy pamiętać o tym, by nie lekceważyć, banalizować zła. Nie powinniśmy zamiatać problemu zła pod dywan, usiłując umniejszać głębię i zasięg zła panującego w świecie. Zło jest naprawdę złem, a Bóg nienawidzi go bardziej, niż możemy to sobie wyobrazić. Tak więc możemy się przyłączyć do wołania, które rozbrzmiewa w Piśmie Świętym w odpowiedzi na zło i niesprawiedliwość w świecie. Jak długo, Panie? Jak rozumiesz te słowa Jezusa? Co mówią one o tym, jak zło dotknęło Boga w najmocniejszy możliwy sposób? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 27, 46. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem, Eli, Eli, lama sabachtani. Co znaczy, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Na krzyżu sam Jezus zawołał, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Widzimy tu, że zło dotknęło Boga w niezwykle głęboki sposób. Ta zdumiewająca prawda jest wyraźnie ukazana w cierpieniu i śmierci Chrystusa na krzyżu, gdy zło całego świata spadło na Niego. Ale godzina największego cierpienia jest także godziną nadziei. Oddając życie na krzyżu, Chrystus pokonał źródło zła, szatana, a ostatecznie unicestwi też wszelkie zło. Wołanie Jezusa na krzyżu jest cytatem z Księga Psalmów 22:2, zaś końcowa część tego psalmu to opis zwycięstwa. Na krzyżu Jezus patrzył w przyszłość, wypatrując nadziei, której wówczas nie był w stanie ujrzeć. Jak możemy czerpać wsparcie z doświadczenia Jezusa, gdy my także nie widzimy nadziei czekającej nas w przyszłości? Poniedziałek, 10 lutego. Wiemy tak mało. Koniec dziejów grzechu zostanie oznaczony zwycięstwem miłości nad złem. Zanim to nastąpi, dręczyć nas będą trudne pytania. W jaki zatem sposób możemy konstruktywnie myśleć i rozmawiać o problemie zła? Jak odpowiedź Boga dana Hiobowi naświetla problem zła? Jak dużo wiemy i jak dużo nie wiemy o tym, co dzieje się za kulisami wielkiego boju między dobrem a złem? Przeczytaj Księga Hioba 38:1-12. Potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł: Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary, albo kto założył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży? Kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniąc się, wyszło z łona, gdy obłoki uczyniłem jego szatą, a ciemne chmury jego pieluszkami, gdy wyznaczyłem mu moją granicę i założyłem zawory i bramy, mówiąc, dotąd dojdziesz, lecz nie dalej. I tu zatrzymają się twe wzdęte fale. Czy kiedykolwiek, odkąd żyjesz, powołałeś świt, a zorzy wskazałeś jej miejsce? W księdze Hioba cierpiący patriarcha stawia liczne pytania o to, dlaczego dotknęło go tak dużo zła i cierpienia. Hiob domaga się wysłuchania przez Boga i odpowiedzi na swoje pytania, gdyż nie wie, co dzieje się poza zasięgiem jego wzroku w niebie. Zobacz pierwszy i drugi rozdział księgi Hioba. Odpowiedź udzielona Hiobowi przez Boga jest niezwykle wymowna. Potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł: Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Księga Hioba 38:1-2. Ktoś przełożył to ostatnie zdanie następująco: Dlaczego tyle mówisz, skoro tak mało wiesz? Księga Hioba 38:2. Pchi. 38:4 Bóg dodaje: Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Jak odpowiedź Hioba uświadamia nam nasz status, naszą sytuację, nasze położenie i potrzebę przyjęcia go do wiadomości? Przeczytaj Księga Hioba 42:3. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. W swoich odpowiedziach na pytania Hioba Bóg wyjaśnił patriarsze, iż wielu rzeczy nie wie i nie rozumie. Podobnie jak to było w przypadku Hioba, my także powinniśmy pokornie przyznać, że wiele jeszcze nie wiemy z tego, co dzieje się w świecie i za kulisami zdarzeń. Fakt, iż jeszcze nie znamy wielu odpowiedzi na trudne pytania, nie znaczy, że takie odpowiedzi nie istnieją i że pewnego dnia ich nie poznamy. Jednak zanim to nastąpi, musimy ufać w dobroć Boga, która wielokrotnie i na różne sposoby została nam objawiona. Pomyśl, jak mało wiemy o otaczającej nas rzeczywistości. Dlaczego musimy się nauczyć żyć bez odpowiedzi na trudne pytania, zwłaszcza te dotyczące problemu zła i cierpienia? Wtorek, 11 lutego. Sceptyczny teizm. Wisz. 55:8-9 Bóg mówi, bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje, mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Boże myśli są wyższe niż nasze. To oczywiste. Nie jesteśmy nawet w stanie próbować wyobrazić sobie złożoności Bożego planu dotyczącego historii. Dlaczego zatem mielibyśmy oczekiwać, że zrozumiemy powody, dla których Bóg działa lub powstrzymuje się od działania w różnych sytuacjach? Jednym ze sposobów podchodzenia do problemu zła, opartym na uznaniu naszej znikomej wiedzy, jest tak zwany sceptyczny teizm. Sceptyczni teiści wierzą, że Bóg ma dobre powody, by postępować tak, jak postępuje, ale zważywszy na naszą ograniczoną wiedzę, nie powinniśmy oczekiwać, iż będziemy w stanie poznać te powody. Sceptyczni teiści są sceptyczni co do ludzkiej zdolności pełnego zrozumienia powodów postępowania Boga wobec zła w świecie. Jednak to, że nie widzimy bakterii w powietrzu wokół nas, nie znaczy, że one nie istnieją. To, że nie znamy powodów postępowania Boga, nie znaczy, że Bóg nie ma dobrych powodów, by postępować tak, jak postępuje. Jak psalmista Asaf traktuje problem zła i niesprawiedliwości w świecie? Jak to, co widzi, zmienia jego sposób patrzenia na te kwestie? Przeczytaj Księga Psalmów 73, 1-28. Psalm Asafowy. Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, do omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakożby mógł dowiedzieć się Pan? Czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił, jak oni, to byłbym zdradził ród twoich dzieci. Chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę, stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed tobą. Bo przecież jam zawsze z tobą, tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą, wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich. Psalmista był głęboko zaniepokojony panoszeniem się zła w świecie. Rozglądał się wokoło i widział, że złym ludziom się powodzi. Świat jawił się mu jako niesprawiedliwy i nieuczciwy. Psalmista nie wiedział, jak ma to rozumieć. Zaczynał się zastanawiać, czy wobec takiej rzeczywistości warto wierzyć w Boga i służyć Mu. Jednak jego wątpliwości rozwiały się, gdy przyjrzał się Bożej świątyni. Świątynia jest częścią klucza do zrozumienia problemu zła. Uczy bowiem, że Bóg jest sprawiedliwym sędzią, który zaprowadzi sprawiedliwość i dokona sądów w wybranym przez siebie czasie. Jak adwentystyczne zrozumienie sądu Bożego i zagadnienia świątyni rzuca światło na problem zła. Czy pomocna jest dla ciebie świadomość, że choć obecnie nie znamy odpowiedzi na wiele trudnych pytań, to jednak ostatecznie szczegóły historii oraz sprawiedliwe wyroki Boga zostaną nam objawione? Środa, 12 lutego. Obrona wolnej woli. Chociaż nie rozumiemy Bożych dróg i myśli, Pismo Święte przedstawia informacje, które pomagają nam odnieść się do problemu zła. Jedną z dróg do rozwiązania logicznego problemu zła jest tak zwana obrona wolnej woli. Obrona wolnej woli to pogląd, według którego zło jest wynikiem nadużycia wolnej woli przez stworzone istoty. Bóg nie może być obwiniany z tytułu istnienia zła, gdyż zło wzięło się z tego, że istoty stworzone przez Boga nadużyły wolnej woli danej im przez Stwórcę w dobrym celu. Dlaczego Bóg dał wolną wolę stworzonym istotom? W tej kwestii brytyjski teolog Clive S. Lewis, żyjący w latach 1898-1963, napisał: wolna wola, choć umożliwia zło, to zarazem jedyna rzecz, która umożliwia miłość, radość czy dobro, które godne są swego miana. Świat automatów, istot działających jak maszyny, nie byłby chyba wart stworzenia. Szczęście, które Bóg zamyśla dla swoich wyższych stworzeń, to szczęście swobodnego, dokonanego z własnego wyboru zjednoczenia z Nim samym i z innymi stworzeniami. A w tym celu Jego stworzenia muszą być wolne. W jaki sposób wersety te pokazują moralną wolność daną Adamowi i Ewie? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 2:16-17. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Po co Bóg dawałby ludziom przykazania, gdyby nie mieli wolnej woli? Adam i Ewa zjedli zakazany owoc i od tej pory nasza planeta została napełniona złem. W czwartym rozdziale Księgi Rodzaju, zaraz po historii upadku Adama i Ewy, ukazane są potworne skutki grzechu, gdy Kain morduje Abla. Historia upadku ukazuje, jak nadużycie wolnej woli przez Adama i Ewę sprowadziło grzech i zło na ziemię. W Piśmie Świętym widzimy wyraźnie realność wolnej i moralnej woli. Zobacz piąta Księga Mojżeszowa 7:12-13. Za to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać, Pan, Bóg Twój, dochowa Ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł Twoim ojcom. Będzie Cię miłował, błogosławił i rozmnoży Cię. Pobłogosławi Twoje potomstwo i płody Twojej roli, Twoje zboże, Twój moszcz i Twoją oliwę, przychówek Twojego bydła i miod Twoich trzód na ziemi, którą przysiągł dać Twoim ojcom. Księga Jozłego 24:14-15. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie, usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć, czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amoreńskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Księga Psalmów 81:12-15. Lecz lud mój nie słucha głosu mego, a Izrael nie był mi uległy. Zostawiłem ich w zatwardziałości serca, by postępowali według zamysłów swoich. O, gdyby usłuchał mnie lud mój, o, gdyby Izrael chodził drogami moimi. Wnet poskromiłbym nieprzyjaciół ich i zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom. Księga Izajasza 66:4. Tak samo i ja wybiorę dla nich męki i sprowadzę na nich to, czego się lękali, bo gdy wołałem, nikt nie odpowiadał, gdy mówiłem, nikt nie słuchał, lecz czynili to, co jest złe w moich oczach, i wybrali to, czego ja nie lubię. Każdego dnia w naszym życiu, w większym lub mniejszym stopniu, korzystamy z wolnej woli danej nam przez naszego Stwórcę. Bez wolnej woli nie bylibyśmy ludźmi. Bylibyśmy zaledwie biologicznymi maszynami niewiele różniącymi się od robotów sterowanych programem, ani własnym umysłem. Firma Sony skonstruowała robota psa o imieniu Aibo. Robot nie choruje, nie ma pcheł, nie gryzie, nie potrzebuje szczepień i nie gubi sierści. Czy wymieniłbyś swojego ukochanego psa lub kota na Aiba? Skoro nie, to jak twój wybór pozwala ci zrozumieć, dlaczego Bóg stworzył nas jako posiadających wolną wolę, choć pociągało to za sobą ryzyko? Czwartek, 13 lutego. Miłość i zło? Bóg dał swoim stworzeniom wolną wolę, gdyż ta jest niezbędna do miłowania. Jednak nadużycie wolnej woli spowodowało wyzwolenie zła. Ta kwestia rodzi szereg pytań. Bóg dopuszcza zło do czasu, choć absolutnie nienawidzi zła. Dlaczego? Bo wykluczenie możliwości istnienia zła oznaczałoby wykluczenie możliwości istnienia miłości. Podobnie przedwczesne unicestwienie zła doprowadziłoby do podkopania zaufania niezbędnego do miłowania. Ziemię ogarnęła ciemność wskutek niezrozumienia Boga. Należało złamać zwodniczą moc szatana, aby rozproszyć posępne ciemności i przyprowadzić świat z powrotem do Boga. Nie można było dokonać tego siłą, ponieważ jej użycie było bezsprzeczne z zasadami boskich rządów, oczekuje on bowiem tylko służby miłości. A miłości nie można nakazać, nie można jej też zdobyć siłą lub autorytetem. Tylko miłość może wzbudzić miłość. Znać Boga oznacza kochać Go. Jego charakter musi objawić się jako przeciwieństwo charakteru szatana. Bez wolnej woli nie może istnieć miłość, a skoro Bóg jest miłością, wydaje się jasne, że u Boga nie wchodzi w grę zanegowanie miłości czy wolności niezbędnej do miłowania. Można także zakładać, że gdybyśmy z góry znali przyszłość, jak zna ją Bóg, nie chcielibyśmy, by Bóg pozbawił nas wolności. W końcu, kto chciałby żyć we wszechświecie wyzutym z miłości? Jak wersety te dodają nam ufności w Bożą dobroć, wbrew złu panującemu w świecie. Przeczytaj list do Rzymian 8:18. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Oraz objawienie Jana 21:3-4. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich, ich śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Choć nie potrafimy przeniknąć zasłony czasu, Bóg zna przeszłość. On wie, jaką wieczną błogosławioną egzystencję obiecał wszystkim, którzy pokładają ufność w Jezusie. Apostoł Paweł zapewnia list do Rzymian 8:18, utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Czy mamy wiarę i ufność, by wierzyć w tę wspaniałą obietnicę? Miłość i związana z nią wolność są tak święte i tak fundamentalne, iż zamiast nas ich pozbawić, Jezus zdecydował się nas nimi obdarzyć, choć wiedział, że zapłaci za to własną męką na krzyżu. Mimo to obdarzył nas miłością bez względu na cenę. Dlaczego zawsze powinniśmy pamiętać tę ważną prawdę? Jak pamiętanie o tym, że Bóg naprawdę daje nam wolną wolę, pomaga nam chronić się przed błędnym myśleniem, że wszystko, co się dzieje, jest zgodne z wolą Bożą. Piątek, 14 lutego. Do dalszego studium. Nawet wtedy, gdy szatan został wyrzucony z nieba, nieskończona mądrość nie zniszczyła go. Bóg pragnie jedynie służby z miłości, tak więc poddanie się Jego stworzeń musi wypływać z przeświadczenia o Jego sprawiedliwości i łaskawości. Mieszkańcy nieba i światów, nie będąc przygotowani do tego, by pojąć naturę i konsekwencje grzechu, nie mogliby dostrzec sprawiedliwości Bożej w zniszczeniu szatana. Gdyby szatan został natychmiast unicestwiony, niektórzy służyliby Bogu raczej ze strachu niż z miłości. Wpływ zwodziciela nie zostałby w pełni zniweczony, a duch buntu nie byłby całkowicie wykorzeniony. Tak więc dla dobra całego wszechświata, powieczne czasy, musi w pełni rozwinąć swe zasady, aby wszystkie stworzone istoty mogły zobaczyć w prawdziwym świetle jego oskarżenia skierowane przeciwko władzy Boga i żeby sprawiedliwość, miłosierdzie Boże oraz niezmienność jego prawa nigdy już nie były kwestionowane. Bunt szatana miał być dla wszechświata lekcją po wszystkie czasy, ciągłym świadectwem natury grzechu i jego strasznych skutków. Działanie szatańskich zasad, ich wpływ na ludzi i aniołów, miały ukazać owoce odrzucenia Bożego autorytetu. Będą świadczyć na zawsze, iż rządy Boże są podstawą dobrobytu wszystkich stworzonych istot. W ten sposób historia straszliwej próby buntu stanie się wiecznym zabezpieczeniem dla wszystkich świętych istot, by żadne z nich nie uległo zwiedzeniu co do charakteru przestępstwa, nie popełniło grzechu i nie cierpiało jego skutków. Pytania do dyskusji. 1. Teodycea to pojęcie oznaczające usprawiedliwienie Boga w obliczu panującego zła. Jednak nie jest to usprawiedliwienie samego zła. Trudno sobie wyobrazić, by ktoś w niebie powiedział: ach tak, Jezu. Teraz rozumiem, dlaczego moja rodzina była torturowana i zamordowana na moich oczach. Teraz to ma sens. Dziękuję Ci, Jezu. Wydaje się to absurdalne. Dlaczego powinniśmy pamiętać, że nie zło, ale Bóg zostanie ostatecznie usprawiedliwiony w wyniku wielkiego boju? Zobacz lekcję dziewiątą. 2. Czy zdarzyło ci się czuć podobnie, jak Hiob? Czy wydawało ci się, że nie ma dobrego wyjaśnienia cierpienia twojego i twoich bliskich? Jak ostateczne uświadomienie sobie przez Hioba, iż mówił nierozumnie o rzeczach, których nie rozumiał, pomaga nam właściwie odnieść się do naszych wątpliwości.